Słuchasz Weszło FM.
7 minut po godzinie 14. Mateusz Józa, witam was serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Stranierich, czyli sprawdzamy, co ciekawego słychać u naszych Polaków za granicą zaraz przed meczami reprezentacji. Niemcy, Włochy, Anglia, Francja, Chorwacja i wiele, wiele więcej. Oczywiście też kraje wschodnie, jak na przykład Rosja. To są kraje, w których Polacy grają. I radzą sobie różnie. Jedni lepiej, jedni gorzej, oczywiście za naszą zachodnią granicą. I to najbliżej, bo w Niemczech gra turbonapastnik. Napastnik, który przekracza wszelkie możliwe bariery. Bije kolejne rekordy, a jest to oczywiście Robert Lewandowski. O tym sobie wspomnimy. A do kogo zadzwonimy? Zadzwonimy do wicenaczelnego Dirotten.pl Gabriela Stacha, ale to za kilka minut. Na razie trochę podsumowania, jeżeli chodzi o grę w Niemczech. Natomiast pod około 14:35-14:40 zadzwonimy sobie do Marcina Długosza z Super Expert Presu i posłuchamy sobie więcej na temat spotkania Juve-Milan, ale też w kontekście gry piątka, no i oczywiście tego, w jakiej sytuacji drużyna z Mediolanu się znajduje. Sebastian Szymański został piłkarzem meczu w barwach Dinama Moskwa. Wspaniała historia. 90 minut rozegranych, gol w meczu z Rubinem Kazań. No to jest występ polskiego skrzydłowego, jaki chcielibyśmy oglądać. Zresztą ostatnio Seba notuje bardzo dobre wyniki i to nas cieszy przeogromnie. Oby tak dalej, oby rzeczywiście kolejny mecz też był rozegrany wzorowo, jeżeli chodzi o naszego skrzydłowego. Grzegorz Krychowiak w barwach Lokomotywu Moskwa. No właśnie, Polak jak zwykle, tradycyjnie pojawił się w pierwszym składzie drużyny ze stolicy Rosji. Jego ekipa podejmowała drużynę Krasnodaru. No i znowu Grzegorz Krychowiak pokazał się ze znakomitej strony, jeżeli chodzi o strzelanie goli, bo dobił strzał Aleksieja Mirańczuka. Mirańczuk uderzał oczywiście z rzutu wolnego. I Krychowiak zaliczył kolejne trafienie, tyle że doznał urazu i to nie jest zbyt dobra wiadomość. Teraz jest badany i sprawdzane, czy wszystko jest w porządku z Grzegorzem Krychowiakiem. Zdiagnozowano u niego wstrząśnienie mózgu po zderzeniu z rywalem. Mamy nadzieję, że wszystko będzie ok i Krycha zagra w kolejnych meczach reprezentacji Polski. Natomiast na rozgrzewce kontuzji doznał Maciej Rybus, no i ostatecznie w tym spotkaniu nie zagrał, kontuzja mięśnia uda, będą przeprowadzane badania. No jeżeli chodzi o Rybusa, to jest bardzo ważna sprawa, kwestie zdrowotne, bo jeżeli on jest zdrowy, to wszystko się zgadza i jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym i pożytecznym dla naszej kadry zawodnikiem. To działo się w Rosji. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to oczywiście mamy tutaj swojego prawego obrońcę, jest nim Tomek Kędziora. Kędziora oczywiście zagrał kolejne 90 minut w barwach Dynama Moskwa. Tutaj zaskoczeni nie jesteśmy, bo Tomek Kędziora zawsze daje radę, tym bardziej, że był to mecz bardzo prestiżowy. Klasyk ukraiński, gdzie Dynamo Kijów podejmowało drużynę Szachtara Donieck, ale padł bezbramkowy remis. Dla obrońcy wspaniała sprawa, szczególnie tutaj bocznego, że nie puścił zawodników drużyny rywala skrzydłem i wszystko wyglądało wspaniale. No to sprawdźmy, co teraz działo się w Niemczech, bo tutaj było gorąco i musimy zacząć od tego spotkania, czyli wielkiego klasyku niemieckiego. Co prawda dawniej tym klasykiem, tym takim tradycyjnym spotkaniem były mecze Bayernu z Borussią Mönchengladbach. To miało wielką pompę. Te zespoły wymieniały się mistrzostwami. Potem z biegiem czasu, kiedy Borussia Mönchengladbach zeszła trochę na dalszy plan, pojawiły się inne klasyki. Na przykład Bayern z Werderem. One były dość wyrównane i dość zacięte, a potem Bayern Borussia i jakby apogeum tego wszystkiego, czyli lata 2011, 12, 13 i potem każdy kolejny rok był pełen emocji. Tyle, że powiedzmy początek tej dziesiątki to zdecydowanie Borussia Dortmund, pamiętamy, trio z Dortmundu, Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek, ale potem już Bayern zaczął dochodzić do głosu, trochę rozkupił Borussię i zaczął rzeczywiście mieć ogromną przewagę nad drużyną prowadzoną przez Jurgena Kloppa, potem przez Tomasa Tuchela, potem był przecież Peter Bosz, Peter Stöger, teraz jest Lucien Favre i wiemy, jak to wygląda. Borussia mierzy się niby z mającym kryzys Bayernem, a co się okazuje? Ano okazuje się tyle, że Bayern znowu wygrywa 4-0. Zwycięstwo ekipy Hansiego Flicka, kapitalny mecz Roberta Lewandowskiego, 2 trafienia zaliczone, trafienie numer 15, numer 16, pobity kolejny rekord Gerda Müllera, który w 11 spotkaniach strzelił 15 goli. Robert Lewandowski jest pierwszym zawodnikiem od ponad 50 lat, któremu udało się to zrobić, a przypominajmy, że polski napastnik ma już tych trafień 16. Wspaniała sprawa, kapitalny zawodnik, no jest to czysta przyjemność oglądać jego występy i trochę ta bezradność Borussii co prawda dobijała, musimy przyznać, szczególnie ci co oglądali pewnie mnie rozumieją, że od samego początku liczyła się tylko jedna drużyna. Przez kilkadziesiąt minut drużyna z Dortmundu nie była w stanie nawet oddać celnego strzału na bramkę. To była jedna wielka katastrofa. Tacy piłkarze jak Marco Reus, Jadon Sancho, Julian Brandt, Mario Götze nie potrafili zagrozić bramce Manuela Neuera. Potem pod koniec meczu delikatnie się to ożywiło, ale no jeżeli chcemy mówić o zespole, który chce walczyć o mistrzostwo Niemiec, który chce wreszcie rzucić rękawice Bayernowi, to jest trochę za mało. Oczywiście na razie liderem Bundesligi jest zespół, o którym już wcześniej wspominałem, czyli Borussia Mönchengladbach. 4 punkty przewagi nad RB Lipsk i nad Bayernem. O Lewandowskim i o Bayernie za chwilę sobie jeszcze pogadamy. Natomiast inni Polacy w Bundeslidze też zagrali. A jak się prezentowali? Rafał Gikiewicz zagrał 90 minut w barwach Unionu. Union pokonał drużynę z Moguncji FSV 3-2. No, zaczęło się znakomicie, bo ekipa z Berlina prowadziła już 3-0. Potem jednak 2 trafienia wpadły, ale patrząc na niemieckie media, te mówią zgodnie, Gikiewicz zagrał klasowo. Dużo dobrych interwencji, dobre zarządzanie zespołem, szczególnie na tyłach, zarządzanie defensywą. No i nota 1,5 od kickera. Słuchajcie, no jedynkę dostał Robert Lewandowski, więc jakieś kryteria musiały zostać zachowane, ale 1,5 od kickera dla Rafała Gikiewicza to naprawdę kapitalna nota i myślę, że tutaj się zgodzimy w całej rozciągłości. Jeżeli chodzi o Dawida Kownackiego, jest pozytywna wiadomość, bo zagrał 90 minut w barwach Fortuny Düsseldorf w dość prestiżowym meczu z Schalke Gelsenkirchen, tyle że Kownaś przyglądał się poczynaniom swojego kolegi z ofensywy, który przeżywa drugą młodość, a jest nim oczywiście 32-letni Ruben Hennings. Hennings strzelił 3 gole, już kolejny gol oczywiście w spotkaniu z rzędu. Jest to niesamowicie skuteczny napastnik. No i trochę szkoda, że Kownaś przygląda się temu z boku, a nie może jednak tutaj strzelić jakiegoś gola, wreszcie się przełamać i ruszyć ku tym osiągom bramkowym. Kilka trafień na pewno by się Kownasiowi przydało. Dobrze, pozostając przy tematyce niemieckiej, myślę, że możemy powoli dzwonić do Gabriela Stacha, więc tutaj poprosiłbym naszego Juliusza o wykręcenie numeru. Natomiast jeżeli chodzi o występy Polaków, warto jeszcze wspomnieć o jednym. Łukasz Piszczek, czyli Łukasz, który oczywiście podczas meczu na Stadionie Narodowym dostanie należne mu pożegnanie z kadrą. Pamiętamy, ile dobrego Łukasz Piszczek zrobił dla naszej reprezentacji, grając na prawej obronie w drużynie narodowej. On w tym meczu z Bayernem nie zagrał, ale też no, nie możemy wszystkiego wymagać. Łukasz Piszczek jest regularnym i chyba pierwszym wyborem trenera Luciana Favra, więc co do tego nie ma wątpliwości. Jesteśmy po Der Klassikerze, więc pogadajmy o tym spotkaniu dokładnie. Gabriel Stach, wicenaczelny Dirotten.pl, jest moim gościem. Servus, Gabrielu.
Servus, witam.
Dobry nastrój na pewno ci się udziela do dzisiaj, bo wynik był kapitalny. Bayern pokonał Borussię 4-0. I pytanie takie, może od tego zaczniemy. Dlaczego dało się z Borussią, dało się z Olympiakosem, a nie dało się z Eintrachtem? Przecież tutaj widać od razu, nie trzeba być jakimś geniuszem, żeby zauważyć, przynajmniej część zespołu musiała zagrać przeciwko Niko Kovacowi.
Tak, to było jak najbardziej widoczne w tych poprzednich spotkaniach, że zawodnicy przechodzili obok tych spotkań na stojąco, nie angażowali się w walkę, w defensywy. No, sami widzieliśmy, jak to wyglądało z Eintrachtem. Padaka, raz jeszcze padaka. No, a od momentu zmiany trenera, od powierzenia obowiązków Hansiemu, Bo momentalnie, jak za dotknięciem zaczarowanej różdżki, wszystko zaczęło funkcjonować jak kiedyś. Zdrowa gra w defensywie, wykorzystywanie okazji bankowych, no i skuteczność, o czego za Kowacza nie było.
Tym bardziej, że Hansi Flick to nie jest człowiek z zewnątrz. Po pierwsze, że ma ogromną przeszłość w Bayernie za sobą, ale też on pracował razem z Niko Kowaczem i Robertem Kowaczem, był jednym z asystentów. No i dziwi mnie to trochę, że jednak nagle po tym, jak odchodzi ta dwójka, to oni grają wspaniale, Hansi Flick jest im ich przyjacielem i mogą wspólnie współpracować na naprawdę bardzo dobrym poziomie.
Tak, też tam niedawno bodajże wczoraj Bild opublikował listę zawodników, którzy rzekomo mieli opowiedzieć się przeciwko Kowaczowi.
Kto to był? Nazwiska?
Między innymi Thomas Müller, nawet nasz Robert Lewandowski.
Naprawdę?
Tak, ale tylko u Roberta nie chodziło o jakieś osobiste problemy, tylko po prostu Robert oczekiwał od Kowacza, ogólnie od Bayernu, że będą posiadać trenera, który no... będzie po prostu w stanie wyciągnąć więcej zawodników niż ten obecny. No a poza tym jeszcze możemy wyróżnić między innymi Martineza, który, no jak wiemy, rzadko grywał u Kowacza, potem pod koniec zaczął grywać wyjściowe 11. Boatenga, któremu Kowacz obiecał regularną grę po tym, jak anulowany dostał transfer do PSG. No czy chociażby Kimmich, który, no jak to tłumaczyli dziennikarze, jest uczniem swego rodzaju Pepa Guardioli, który jest bardzo ambitny, zdyscyplinowany, no i on każdego dnia po prostu chciał rozwijać się, grać jeszcze lepiej, lepiej, no a u Kowacza niestety tego nie było. No a znowu, jeśli chodzi o Flicka, to zawodnikom bardzo odpowiada to, że rozmawia z każdym z nich osobna, motywuje ich cały czas, mobilizuje, czego u Kowacza też tak nie było, no aż tak nadto widoczne, bo to prawda, Kowacz rozmawia z innymi zawodnikami, no ale na pewno nie tego stopnia, jak teraz to robi Flick, który jest porównywany przez Gerlanda, przez Hermana Gerlanda, obecnego asystenta Hansiego, no jako nowy Jupp, jako drugi Jupp Heynckes.
Oj, ale chyba jeszcze trochę za młody na tego Juppa Heynckesa jest Hans-Dieter Flick.
Tak, jak najbardziej, to wiadomo, jeszcze też wiadomo, doświadczenia jako trener pierwszego zespołu na jako takim poziomie jeszcze nie ma, bo on prowadził Hoffenheim drugą...
No właśnie, i tamta jego przeszłość w Hoffenheim nie jest do końca jasna, bo trochę podśmiechujki sobie robili niektórzy członkowie szeroko rozumianego klubu z tego, że Hans-Dieter Flick został tym tymczasowym trenerem Bayernu. A to też ciekawe, bo wspomniałem o słowie tymczasowy. Pytanie, czy można nazywać go trenerem tymczasowym, bo jeszcze jak rozmawiałem z ludźmi o Bundeslidze, nie wiem, z tydzień temu, to pewnie duża część była przekonana, że będzie to Arsene Wenger. Dwa dość różne oświadczenia wyszły z jednej i z drugiej strony, bo Bayern przekazał oświadczenie, jakoby Arsene Wenger był zainteresowany prowadzeniem Bayernu, natomiast Arsene Wenger powiedział całkowicie coś innego, że on raczej dopiero by się zastanowił. Jest tutaj trochę podział. Tylko pytanie, czy rzeczywiście trener z mocnym nazwiskiem przyjdzie teraz do Bayernu, czy też do końca sezonu może ten zespół poprowadzić Hans-Dieter Flick? Jak ty byś ocenił te szanse?
No, patrząc na wypowiedzi Rummenigge i Hennesa, no to można już dzisiaj śmiało zakładać, że to właśnie Hansi poprowadzi zespół, no powiedz, nie powiem do końca sezonu, powiem tylko do odwołania, bo nie wiadomo, jak potoczą się dalej losy, no ale na ten moment to właśnie Flick jest tym kandydatem numer jeden, od którego Bayern zacznie rozmowy. No i patrząc na tą wypowiedź Rummenigge z soboty, no to można już dzisiaj zakładać, że no zostanie na pewno.
Zostanie na pewno.
Tak.
Hansi Flick zostaje na pewno. To jest bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa, że ten trener będzie prowadził ten zespół, ale w sumie, jeżeli mu idzie, to dlaczego mieliby cokolwiek zmieniać? No tylko mnie to zastanawia właśnie. Mówisz, że do odwołania i zastanawiam się, kiedy może być to odwołanie. Zastanawiam, pewnie w trakcie tej przerwy nic się nie wydarzy. No to nie wiem, do końca grudnia? Masz jakieś przeczucia?
No to znaczy, ja szczerze powiem tak, no jeśli rzeczywiście zawodnicy, tak jak to opisuje się w prasie, naprawdę żyją dobrze z Flickiem, odpowiada im jego styl, on z nimi często rozmawia, cały czas pracują nad aspektami, czy to taktycznymi, czy defensywnymi, a z drugiej strony najważniejszą właśnie taką sprawą jest ten fakt, że Flick preferuje właśnie taki ofensywny styl gry, który polega na posiadaniu piłki i dominacji, czego no, Kowacza, wiadomo, też chcieli być posiadaniem piłki, ale tej ofensywy no nie było zbyt wiele, no bo zadaniem zawodników było często wracanie się do defensywy, nawet kiedy akcja nie była wcale taka groźna. No, a u Flicka jest wręcz przeciwnie. Oni cały czas chcą atakować, zdobywać bramki, a defensa po prostu no, robi swoje, ma swoje założenia, ma swoje zadania i póki co no, funkcjonuje to bardzo dobrze.
I to jest dobra wiadomość. Robert Lewandowski. No nie możemy nie porozmawiać o lewym, bo to jest gość, który przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie. Kolejne dwa gole strzelił. 15 i 16 w tym sezonie Bundesligi. I kolejny rekord Gerda Müllera został pobity. My, Gabrielu, pamiętasz, rozmawialiśmy o, już z miesiąc temu chyba o tym rekordzie Roberta Lewandowskiego. I też mówiliśmy o tym, co zrobił Gerd Müller, gdzie trafił w kilkunastu spotkaniach z rzędu. I ja sobie wypisałem listę tych meczów, które będą po kolei. No i mam listę. 2 listopada Eintracht Frankfurt Bayern, gol strzelony przez lewego. 9 listopada Bayern Borussia, 2 gole strzelone, odhaczamy. Zostaje jeszcze Fortuna, Leverkusen, Mönchengladbach, Brema, Freiburg i Wolfsburg. No chyba się nie zatrzyma. No niewiele na to wskazuje.
No. Tak jak też rozmawialiśmy na ten temat właśnie bodajże z tydzień czy dwa tygodnie temu, to też tak mówię, że mam te największe obawy nie właśnie czy to o Leverkusen czy Bayer, ale właśnie o tą Fortunę, której Europa jeszcze nie strzeli bramki. I tu może być problem, ale z drugiej strony no nie oszukujmy się, Robert jest w takim gazie, w takiej formie, że każdą piłkę, którą otrzyma, każde jego dotknięcie, czy to te przyjęcie, trzeba powiedzieć, to była czysta poeta, to co zrobił z Borussią Dortmund.
No zrobił nowe logo Bundesligi.
Tak, dokładnie. Można powiedzieć, no nie spodziewałem się, żeby Robert się zatrzymywał. Tym bardziej, że jego operacja też została przesunięta do końca roku, także no nic nie stoi na jakiejkolwiek przeszkodzie, aby Robert ten rekord szlifował. No i w końcu, no powiedzmy sobie szczerze, że teraz ten pobicie tego rekordu 40 bramek jest coraz to realniejsze.
Coraz to realniejsze, to prawda. Ciekawe, jaki jest teraz wynik procentowy, jeżeli chodzi o prawdopodobieństwo, ale myślę, że coraz większe. Słuchajcie, 16 goli w 11 meczach. To musi się udać. Bundesliga ma 34 kolejki. Robert Lewandowski nie ma zmiennika. Będzie grał w każdym meczu. Czasem może zrobi sobie przerwę w Pucharze Niemiec. Może w Lidze Mistrzów dostanie teraz odpoczynek, bo pamiętajmy, że Bayern już awansował do fazy pucharowej, więc nie będzie aż takiego napięcia, żeby lewy strzelał. Natomiast w Lidze Mistrzów to on też ma co robić. Też ma co robić, bo ostatnio trochę odskoczył mu Benzema, więc panowie będą musieli tutaj walczyć i to dość zawzięcie. Robert Lewandowski. Przewspaniały piłkarz, tym bardziej jeszcze uskrzydlony tym, że będzie drugie dziecko. Aj, co to może być za Euro 2020? Ja już nie mogę się doczekać. Gabrielu, chciałbym cię jeszcze spytać o takie sprawy personalne w Bayernie, bo pamiętajmy, że zbliża się to podsumowanie słynne roku, gdzie spotykają się wszyscy członkowie Bayernu, debatują i wprowadzają też zmiany. I co się dzieje? To jest takie Jahres Hauptversammlung, tak to po niemiecku dokładnie nazwiemy. Uli Hoeneß odchodzi. Uli Hoeneß nie będzie już prezydentem Bayernu, będzie w Radzie Nadzorczej. Natomiast pojawiają się w niemieckiej prasie informacje dotyczące pozycji Hasana Salihamidzicia. Ponoć Bratzo ostatnimi transferami i ruchami troszkę poprawił swój PR w drużynie Bayernu i mówi się o tym, że może zostać dyrektorem sportowym, ale z miejscem w Radzie Nadzorczej, bo musimy tutaj rozróżnić, czymś innym jest sportdirektor, a czymś innym jest sportvorstand. Sportdirektor jest zwykłym dyrektorkiem sportowym, natomiast sportvorstand, no to już jest naprawdę bardzo zacna funkcja. Jak oceniłbyś szansę Salihamidzicia na to, żeby rzeczywiście został tym dyrektorem sportowym, ale już w Radzie Nadzorczej?
No to znaczy dziś ma odbyć, nie wiem jak odbyło się, bo to wczoraj były podawane takie informacje, że dziś właśnie ma się odbyć ostatnie posiedzenie zarządu z Hoeneßem jako prezydentem. No i właśnie podczas tego posiedzenia ma zostać, czy zostało przegłosowane, właśnie włączenie Hasana do zarządu. I teraz, jeśli no rzeczywiście tak jak pisze się, że i zarówno Rummenigge i Hoeneß są wielkimi zwolennikami Brazo w zarządzie, no to no, raczej te szanse są bardzo wysokie, tym bardziej, że tam wiadomo, są, ponoć też w zarządzie jest kilka osób, którym nie podobały się ostatnie wydarzenia, te jego publiczne wystąpienia w telewizji czy piasko z transferem Odoja. No, no nie oszukujmy się, jego pozycja w klubie jest bardzo mocna, a zawodnicy też go postrzegają jako takiego powiedzmy dobrego opiekuna, dobrego ducha. Także no raczej bym się spodziewał, że no tutaj jego włączenie do rządu jest kwestią czasu.
A jak on żyje z Robertem Lewandowskim? Bo wiem, że były scysje między obydwoma panami. Poprawiło się już, jest okej? Okay. Dogadują się, mówią tym samym językiem, czy niekoniecznie?
To znaczy, no też musimy mieć na uwadze to, że ta wypowiedź Saliha Milicza, który wtedy tak powiedzmy ustawił Roberta do pionu, to była taka powiedzmy taka podpubliczka trochę też gra słów, no bo jak wiemy Robert już kilkukrotnie już wypowiada się na temat transferów, a może też studiów postanowili w końcu zareagować w oczywiście taki mniej brutalniejszy sposób, jak to było z Filipem Lamem przed laty, kiedy został ukarany dość sporą grzywną. Teraz po prostu no, musieli jakoś zareagować, żeby też nie robić się pośmiewiska. A co do relacji Hasana z Lewandowskim, no to znaczy jest tak samo jak z pozostałymi zawodnikami. No. On dla nich jest dostępny w każdej chwili, rozmawiają ze sobą bardzo często. Także tam nie ma żadnych, powiedzmy, spin między nimi, także wszystko jest w porządku.
Okej. Fajna sprawa. Powiedziałeś o tym, że ustawił go do pionu. O, rzeczywiście to było tylko takie publiczne ustawianie do pionu, bo myślę, że nie zrobiło to wrażenia na Robercie, ale Bayern, patrząc na to, co się stało ostatnio, w miarę fajnej dyspozycji jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, ale faktem jest, że trochę chyba przyczynili się ci zawodnicy do zwolnienia Niko Kovacza, ale taki jest futbol, taki jest ten biznes. 11 listopada 2019 roku. Gabrielu, to tak na koniec. Jak świętujesz Dzień Niepodległości? Chodzisz z flagą, idziesz na jakieś marsze, na jakieś koncerty, śpiewasz pieśni patriotyczne, czy raczej w domku, przy kominku, słuchasz muzyki, wypoczywasz, oglądasz seriale?
Nie, właśnie przyjechała do mnie dziewczyna, także spokojnie wypoczywam w domu, bez żadnych szaleństw. Na spokojnie wszystko.
Okej, pewnie. Na spokojnie. Gabriel Stach, wicenaczelny Dirotten.pl, był moim gościem. Dzięki, Gabriel.
Dzięki bardzo.
Dzięki.
Jeśli mogę pozdrowić jeszcze moją dziewczynę.
Oczywiście. Pozdrawiamy twoją dziewczynę Patrycję, jak najbardziej. A co ich połączyło? Miłość do Bayernu, więc słuchajcie, taki jest ten sport. Dzięki, Gabriel, za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Dzięki. Pozdro. Trzymaj się. Cześć. To jest program Stranieri na antenie Radia Weszło FM. Zrobimy sobie teraz krótką przerwę. Za chwilę wrócimy, ale już będziemy w rytmach Italiano Spaghetti Lamborghini.
Słuchasz Weszło FM.
I wracamy do Stranierich, program na antenie Weszło FM. Jest podsumowaniem występów Polaków za naszą granicą, ale nie tylko zachodnią. Spoglądamy wszędzie tam, gdzie polscy piłkarze grają. Było już trochę o tym, co działo się za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech. Musimy też sprawdzić, co działo się we Włoszech, bo oczywiście tutaj Polacy też zagrali z lepszym albo gorszym skutkiem, natomiast też ważne jest to, że grają cały czas regularnie i jednak zbierają kolejne te minuty. Za kilka chwil połączymy się z dziennikarzem Super Expressu Marcinem Długoszem. Z nim porozmawiamy sobie troszkę o meczu Juve-Milan. Natomiast wcześniej małe sprostowanko. Tutaj Piotrek bardzo czujny zwrócił mi uwagę. Szachtar pokonał Dynamo Kijów 1-0 po golu Krywcowa i też bardzo niewesoła sytuacja, bo rywal Tomasza Kędziory w tamtym spotkaniu, czyli Tyson, no był bardzo ostro rasistowsko obrażany. Wykopał piłkę w kierunku sektora kibiców obrażających go, za to obejrzał czerwoną kartkę zgodnie z przepisami. Natomiast straszna jest to informacja, że takie rzeczy, takie słowa w ogóle pojawiają się na stadionach. Jestem temu piekielnie przeciwny i mam nadzieję, że uda się walczyć z rasizmem, bo jest to okropność, naprawdę kompletna okropność. Wracając teraz jednak do naszych podsumowań, to przenosimy się do kraju, gdzie jest Lamborghini, Spaghetti, Florencja i oczywiście Mediolan. Włochy. Włochy, kolejna kolejka Serie A za nami. Juventus wciąż liderem po wygraniu z ekipą AC Milan 1-0. Tutaj Inter i Juve grają dość ostro, to pierwsze miejsce, natomiast wciąż stara dama nie da się tutaj zepchnąć z tronu. Jeżeli chodzi o występy Polaków, to Łukasz Skorupski i występ jego w barwach Bolonii. Oczywiście tradycyjnie, jak to co kolejkę, pełnił wartę między słupkami drużyny z Bolonii, ale nie uchronił jednak drużyny przed porażką Sassuolo, bo zielono-czarni wygrali 3-1. Jeżeli chodzi o Weronę, to tutaj Hellas Verona miała wizytę na stadionie Interu, ale jednak Inter wygrał ten mecz 2-1. Jeżeli chodzi o polskie akcenty, Mariusz Stępiński zagrał 6 minut oczywiście w tym spotkaniu. Cały mecz na ławce przesiedział Paweł Dawidowicz. Jeżeli chodzi o Neapol, tutaj historia jest dłuższa. Słyszeliśmy to, jak piłkarze się zbuntowali. Teraz pojawiają się kolejne problemy z włamaniami, ale powoli. Piotrek Zieliński rozegrał 90 minut w meczu z Genoą. Arek Milik nie znalazł się w kadrze meczowej ze względu na dyspozycję, natomiast w barwach Genoi na ławce przesiedział cały mecz Filip Jagiełło. Płyną jednak wiadomości z włoskiej prasy, że zawodnicy Napoli mają ostatnio spore problemy. W poprzednim tygodniu usiłowano okraść dom Alana, natomiast też okradziono samochód dziewczyny Piotra Zielińskiego, ponoć wybito szybę, powyrywano pewne rzeczy, głośniki audio, no niewesoła, bardzo niewesoła sytuacja i zwraca się też uwagę na to, że przecież po następnym sezonie kończą się te kontrakty i Milika, i Piotra Zielińskiego. Mówi się w ogóle o tym, że ekipę Napoli czeka spore przemeblowanie, dużo będzie zmian w tym zespole, no i też jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o naszą dwójkę, ale patrząc na dyspozycję, na umiejętności piłkarskie i Arka Milika, i na Piotrka Zielińskiego, to raczej powinni sobie znaleźć miejsce i to w bardzo dobrych klubach, oby tylko sytuacja się uspokoiła, bo pamiętajmy, że jeszcze sporo grania pozostaje w Serie A, a tutaj takie niepokoje docierają do nas z Neapolu. Kolejny mecz to była oczywiście niedziela i tutaj pochyliliśmy się nad tym już wczoraj z Leszkiem Kaźmierczakiem prowadząc południowy program. No nie będzie na pewno miło wspominał pobytu na Sardynii Bartek Drągowski, bo jego ekipa Fiorentina złożyła wizytę w Cagliari, no i przegrała 2-5. Z dużym zdziwieniem spoglądałem na to, jak tutaj wpadały kolejne trafienia. Okej, Cagliari to w tym sezonie czołówka Ligi Włoskiej, natomiast no, gdy było już 3-4-5-0, to trzeba przyznać, że te oczy były troszkę zdziwione. Potem jeszcze po trafieniach Wlachowicza drużyna z Florencji strzeliła 2 gole, można powiedzieć honorowe, no ale jednak trzeba zaliczyć to, że Bartek Drągowski 5-krotnie wyciągał piłkę z siatki. Jeżeli chodzi o występy innych Polaków, a raczej ich brak, po stronie drużyny Cagliari na ławce całe spotkanie przesiedział Sebastian Walukiewicz, a po stronie drużyny fioletowych Szymon Żurkowski też cały mecz na ławce. Jeżeli chodzi o Sampdorię, tutaj no, trzeba przyznać, że dość niezły czas dla klubów z Genui, bo Genoa zremisowała bezbramkowo z Napoli, natomiast Sampdoria podzieliła się punktami z Atalantą. 90 minut rozegrał w barwach Sampy Bartek Bereszyński, natomiast na ławce drużyny z Genui przesiedział właściwie Karol Linetty. Jeżeli chodzi o kolejne spotkania, tutaj Udinese Spal. Są polskie akcenty. Arkadiusz Reca znów zagrał 90 minut, więc tutaj absolutnie są powody do tego, żeby wystawiać go na lewej stronie defensywy w reprezentacji. Tym bardziej, że słyszy się o urazie Macieja Rybusa. Już wspominałem o tym wcześniej i nie wiadomo do końca. Dzisiaj wieczorem mamy poznać informację, czy Maciej Rybus pojawi się na zgrupowaniu, czy też nie. A Spal Ferrara zremisował 0-0 z ekipą Udinese. Cionek też rozegrał 90 minut, tak samo jak Arkadiusz Reca. Bartosz Salamon cały mecz spędził na ławce klubu z Ferrari, a Łukasz Teodorczyk zagrał w trzecim spotkaniu z rzędu. Ale nie od pierwszych minut. Popularny Teo najpierw szedł na 2 minuty, potem na 6, a teraz na 5, więc w sumie w 3 meczach Teo zagrał 13 minut. No wchodzi, ale wciąż nie może się przełamać strzelecko. Może wypadałoby zagrać więcej minut, no ale to o tym wszystkim decyduje trener. My za chwilę połączymy się z Marcinem Długoszem z Super Expressu, więc apeluję do naszego Juliusza, byśmy powoli rozgrzewali linię telefoniczną do niego skierowaną. No i Juve Milan. To jest ten mecz, którym Polacy zagrali. Wojciech Szczęsny kontra Krzysztof Piątek. Jednak to Wojciech Szczęsny zagrał na zero, zaliczając naprawdę kilka bardzo dobrych interwencji, ale o tym dokładnie opowie nam już Marcin Długosz, Super Ekspres. Witaj Marcinie w ten piękny, świąteczny polski dzień.
Witam serdecznie.
Ale pytanie, czy to jest piękny dzień, czy to był piękny poranek dla kibica Milanu, bo zewsząd docierają do mnie informacje, wcześniej oczywiście docierały, Jezus, jaki ten Milan jest słaby, Jezus, jak oni kiepsko grają, no będą jeszcze niżej w tej tabeli, ale wczoraj Milan, wydaje się, zagrał dobry mecz, być może jeden z lepszych w tym sezonie, i co się stało? No i przegrał, i to jest nieszczęście.
No wiecie jak to jest w tym sezonie z Milanem. Jeżeli los w jakikolwiek sposób może zadrwić tego klubu, to czyni to z najwyższym wyrazem przyjemności. Wczoraj było tak samo, dzisiaj mamy święto narodowe, 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a nam, milanistom, smak życia odebrany jest przez Polaków. Kapitalny mecz Wojciecha Szczęsnego w bramce Juventusu, kilka naprawdę świetnych interwencji. Bez niego na pewno tego czystego kąta Juve by nie było. No i fatalnie podujący Krzysztof Piątek, który miał co najmniej trzy sytuacje, żeby coś do tej sieci, w której nie wpadło, żadnej nie wykorzystał, zwłaszcza tej w pierwszej połowie po dośrodkowaniu Suzono, gdzie od każdego piłkarza Serie A w każdej sytuacji byśmy wymagali bramki, a już szczególnie od napastnika Milanu na stadionie Juventusu. W takiej sytuacji nie udało się i jak patrzę w tabelę obecnie, to mam ciarki na plecach, coś katastrofalnego.
Rzeczywiście, nie wygląda to wesoło. Dół tabeli zdecydowanie bliżej Milanowi do strefy spadkowej niż do walki o Ligę Europy. A powiedz mi, nie pojawiła się jakaś taka nutka optymizmu po tym meczu, że jednak Milan potrafi grać w piłkę i stać go na dużo, dużo więcej?
Ja na pewno pod pewnym względem współczuję trenerowi Stefano Pioliemu, bo odkąd on przyszedł do Milanu w połowie października, to na pewno przez ten miesiąc możemy wszyscy zauważyć progres w tym Milanie. To już nie jest taka drużyna, no może za wyjątkiem meczu z Romą, gdzie faktycznie ta porażka 1-2 była bardzo kiepska i nie za bardzo dało się to oglądać. Ale generalnie we wszystkich tych meczach, w większości tych meczów pod wodzą Pioliego, Milan gra z określonym pomysłem, gra całkiem fajnie dla oka i to nie jest już ten całkowicie beznadziejny, bezzębny Milan Gianpaolo, od którego po prostu ekipa Pioliego już jakby dała radę się wyrwać. No tylko, że problem Pioliego leży w tym, że raz, że trafił na bardzo trudny terminarz, no bo grał już przecież z Lazio, z Juventusem, z Romą, to nie są łatwe mecze. No a dwa, że doszedł już do drużyny, która miała w tabeli duże straty i te straty siłą rzeczy teraz tylko się powiększyły i możemy sobie mówić, że no faktycznie fajnie wyglądał wczoraj Milan. Każdy chwalił zespół, szczególnie za tą pierwszą połowę, no bo też było za co. Powinien Milan objąć prowadzenie w meczu z Juventusem. Nie udało się tego zrobić i grali jak zawsze, przegrali jak nigdy, ale jeżeli spojrzymy w tabelę i zobaczymy drużynę na 14 miejscu z 4 punktami przewagi nad strefą spadkową, no to już zdecydowanie nie jest czas, w którym można bez względu na okoliczności chwalić drużynę za jakiekolwiek występy, za jakiekolwiek pojedyncze przebłyski. Tutaj już po prostu nie ma marginesu na jakiekolwiek błędy.
Jakie zmiany twoim zdaniem powinny zostać przeprowadzone przed meczem z Napoli? Napoli też ostatnio ma swoje problemy, szczególnie bunt drużynowy. Już o tym wspominałem, że też pojawiają się jakieś sytuacje z okradaniem piłkarzy, są afery. Pewnie ten zespół trochę się zmieni w nadchodzących kilkunastu miesiącach, kiedy niektórym pokończą się kontrakty, ale no teraz jednak Napoli to jest zespół wciąż z wieloma bardzo dobrymi piłkarzami. Nie trzeba tutaj ich wymieniać. Dobrze wiemy, o kogo chodzi. Co twoim zdaniem powinno zostać zmienione, jeżeli chodzi o Milan, żeby w spotkaniu z Napoli być może nawet wygrać? Okej, zachowujmy to, że Milan musi zagrać pewnie tak dobrze jak z Juve, ale pewnie jakieś zmiany muszą zostać dokonane przez trenera Pioliego. Co twoim zdaniem musi zostać zmienione? Być może też możemy zahaczyć o personalia.
Ja myślę, że ten sposób na grę i to, w jakim kierunku Milan podąża pod wodzą trenera Pioliego, jest dobre, no bo to pokazują występy, że z każdym kolejnym rywalem, kiedy tak naprawdę poprzeczka była podbijana, wyglądało to coraz ciekawiej i widać, że po prostu zespół obrał jakąś ścieżkę i podąża nią w określonym kierunku. Jest na to wszystko jakiś jasny, klarowny pomysł. Lukasz Paqueta wypowiadał się przed kilkoma dniami, że plusem Pioli'ego nad Gianpaolo jest przede wszystkim to, że umieścił piłkarzy w ich naturalnych rolach. Daje im wykrzesać z siebie ich największą jakość. Nie szuka takich kwadratowych jaj trochę jak Gianpaolo, że chciał Suso zrobić na przykład ofensywnego pomocnika, gdzie wiadomo, że Hiszpan jest urodzonym prawoskrzydłowym i tak też można byłoby znaleźć się w kilku innych przypadkach. Zatem myślę, że Pioli musi po prostu kontynuować to, co już rozpoczął, ale no wiemy też rzeczywiście, jak to jest z przerwami na kadrę w dużych klubach, kiedy ponad, no może nie ponad, ale pół drużyny rozjeżdża się na cztery strony świata i tak naprawdę wszyscy w klubie będą z powrotem dopiero we wtorek, środa, więc trzy dni przed meczem, więc tak naprawdę z jednej strony dwa tygodnie przygotowań są do tego meczu, a tak po prawdzie, no to wychodzi na to, jakby to wypadała kolejka w środku tygodnia, bo cała drużyna razem to będzie pracowała może przez 2-3 dni. Zatem nie sądzę, żeby tutaj było pole do jakichś wielkich zmian czy szukania nowego sposobu na grę, raczej to, co już widzieliśmy wcześniej. No ale tu dochodzimy do takich kwestii przyziemnych, na które to trener za bardzo nie ma wpływu, no bo trener może wypracować jakieś schematy, może sprawić, że drużyna będzie wyglądała fajnie na boisku i zepchnie rywala do defensywy, ale jeżeli już piłkarz dostaje idealną piłkę na głowę, idealną piłkę na nogę, czy wystarczy dostawić stopę, żeby zdobyć bramkę, a to się jednak nie dzieje, no to już trener za tego zawodnika na boisko nie wejdzie i tego za niego nie zrobi. Także myślę, że to jest takie strasznie irytujące i na pewno Pioli'ego strasznie to irytuje, że jego praca jakby nie może zostać okrzyknięta tak jednoznacznie jako bardzo dobra, no bo po prostu nie przeradza się to wyniki, a gdyby jego piłkarze byli skuteczniejsi, gdyby po prostu zachowywali się tak, jak do nich przystało, to też tych punktów byłoby w tabeli więcej i na pewno Pioli i jego drużyna byliby dużo bardziej chwaleni za te kolejne tygodnie, a tak to cały czas mówimy, że no da się to już lepiej oglądać, widać jakieś przebłyski, ale ciągle tych punktów brakuje. No tak jak powiedzieliście, Napoli jest rozbite, a więc dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawe spotkanie i trochę nie wiem, czego od niego oczekiwać, no bo Napoli przyjedzie na pewno na Milan pod ogromną presją, bo wiemy, co może oznaczać porażka dla tego zespołu, tym bardziej, że kilka dni później mają wyjazdowe starcie z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, po którym mogą wypaść poza strefę awansu do 1/8 finału, co byłoby ogromnym ciosem w takiej grupie, jaką oni mają. Także no, kto by wymyślił taki scenariusz, jak 10 lat temu Carlo Ancelotti opuszczał Milan, że przyjedzie na San Siro do 14 Milanu w połowie listopada walczyć o posadę trenera Napoli. Na pewno wokół tego meczu narośnie jeszcze mnóstwo takich smaczków i można go fajnie zapowiadać przez te dwa tygodnie.
No tyle, że ekipa Milanu na razie bezzębna, jak już wspominałeś, to chyba jeden z większych problemów tego zespołu, że po prostu nie ma skuteczności, bo spojrzymy tylko na klasyfikację strzelców i no długo, długo, długo i długo nie ma zawodnika z drużyny Milanu. Oczywiście na czele klasyfikacji strzelców Ciro Immobile, potem są zawodnicy Interu, Atalanty, Sassuolo, idziemy niżej, gdzieś tam po drodze zahaczamy o Arka Milika, który ma 5 trafień dla Napoli, i gdzie znajdujemy zawodnika Milanu? Na 35. miejscu Krzysztofa Piątka, który ma 3 trafienia. No wygląda to strasznie. Nie ma jakiegoś myślenia o nowszym napastniku?
Jeszcze jak dodamy fakt, jakbyśmy spojrzeli tylko na gole z gry, no bo wiemy, że Krzysztof Piątek ma 2 gole z rzutów karnych, no to najskuteczniejszym piłkarzem Milanu w obecnym sezonie jest Teo Hernandez, a więc lewy obrońca, tak więc no po prostu tragedia, jeżeli chodzi o to wszystko. I To mogę powiedzieć. Cały czas, co tydzień, co kilka dni się szuka wyjścia z tego tunelu, jakichś przyczyn wyjścia z tego kryzysu, a to ciągle nie następuje i zastanawiam się tak po prawdzie, jak bardzo to wszystko jest jeszcze w stanie się osunąć, no bo cały czas podkreślam, że choć wielu przed sezonem mogłoby marzyć, że Milan powalczył awans do Ligi Mistrzów i tak dalej, no to powiedzmy, że nawet jeżeli takie aspiracje byłyby przesadzone, no to jednak uczciwie przyznamy, patrząc na kadrę Milanu, na poszczególne nazwiska, że jednak jest to zespół, który powinien sobie spokojnie do tej jakiejś pierwszej szóstki, nawet siódemki dostać, do tej Ligi Europy, wywalczyć przepustkę i chociaż w tym pucharze pocieszenia zagrać. Na pewno nie jest to zespół, który kadrowo zasługuje na 14 pozycję w tabeli, no a obecnie tak to wszystko wygląda i przede wszystkim ten atak, no skuteczność, wcześniej gra w ataku w ogóle się nie kleiła, teraz to wszystko wygląda jakoś bardziej, ale dochodzi problem skuteczności. Jeżeli drużyna na wyjazdowym meczu z Juventusem stwarza sobie co najmniej 4 znakomite sytuacje do zdobycia bramki, no to okej, raz czy dwa Wojciech Szczęsny mógł się popisać naprawdę świetnymi interwencjami, ale trzeci, czwarty, piąty, no to już były błędy piłkarzy Milanu, albo nie trafiali w światło bramki, albo robili na siłę z Polaka bohatera tego spotkania i naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo już odczuwam taką bezradność, jak pewnie też w tych sytuacjach odczuwał trener. Co on może więcej zrobić w takiej sytuacji?
Ale krzyknijmy, wesprzyjmy, Krzysztofie, my wierzymy. Krzysztofie, my wierzymy, że się przełamiesz, że będziesz strzelał znów seryjnie gole i że będziesz ciągnął Milan ku górze, ku laurom, ku wspaniałym sukcesom. Marcin, dzięki za rozmowę. Nie zajmuję ci już czasu. Świętuj sobie na spokojnie. Marcin Długosz, dziennikarz Superekspresu, był moim gościem. Dzięki, Marcin.
Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. No i słuchajcie, powoli dopływamy do końca tej pięknej naszej przygody z programem Stranieri, oczywiście kolejnej odsłony tej poniedziałkowej. No, trochę się wydarzyło w ten weekend, oczywiście znów odmieniamy przez sporo przypadków, zależy w jak, no na przykład w Niemczech mają 4 przypadki i tam pewnie odmieniają to nazwisko Lewandowskiego, co popadnie. No były też Włochy, trochę smutniejszych informacji, ale niektórzy Polacy zagrali, więc mimo wszystko pewnie będzie dobrze. To był program Stranieri na antenie Radia Weszło FM. Mateusz Józa, kłaniam się nisko, do usłyszenia.
Ronaldo zachował spokój, podbiegł do linii bocznej, stanął, zrobił tę swoją pozę, jakby chciał znowu pokazać, to ja jestem najzajebistszym piłkarzem. Po tej wspaniałej bramce Cristiano Ronaldo, Real 2, Juventus 0.
Weszło FM, radiowa Liga Mistrzów.